świetnie się przemieszczamy, zwłaszcza w tym okresie przedwakacyjnym. No i właśnie, czy Bałtyk to jest miejsce, które warto zobaczyć? Bałtyk w zasadzie, nadbałtyckie tereny są miejscem, do których warto przybyć tylko sezonowo, czy wręcz przeciwnie?
Od wielu już miesięcy, od wielu lat, przepraszam, znaczy już w latach trzeba by powiedzieć, Bałtyk otwarty jest nie tylko na gości wakacyjnych, na polskie plaże, na bałtyckie plaże, bo może mówmy tutaj o całym Bałtyku. Natomiast warto przybyć także o innych porach roku, bo w każdym czasie przyrodniczym można coś ciekawego nad tym naszym pięknym, jedynym morzem zdziałać.
Proszę Państwa, tak wypuściłam nici na początek, ponieważ będziemy rozmawiać o książce, której pan Jan jest autorem, czyli Bałtyk, przewodnik dla dużych i małych. To książka, która ukazała się nakładem wydawnictwa literackiego. Pan pisze w takiej notce biograficznej w książce, że 25 lat temu zakochał się pan tak dokumentnie nad Bałtykiem. Jaka jest historia tej miłości, jeśli mogę zapytać?
Jest troszkę dłuższa, bo jak każdy, albo prawie każdy mieszkaniec centralnej Polski, no, nad Bałtykiem warto byłoby być oczywiście wakacje. I jako mały Janek przyjeżdżałem z rodzicami każdego roku na bałtyckie plaże i najczęściej właśnie nad Mierzeję Wiślaną. Natomiast okazało się później, że los troszeczkę z wyboru skierował całą moją rodzinę również nad Bałtyk. Po prostu stwierdziliśmy, że trzeba połączyć kilka pasji. Pasji podróżniczych i pasji turystycznych z jakimś ciekawym rejonem świata. A że nasz świat to była Polska, wybraliśmy polskie wybrzeże. I tak to wylądowaliśmy 25 lat temu w miłości Stena na Mierzei Wiślanej. Tutaj już od tych 25 lat jesteśmy mieszkańcami spoglądających troszeczkę na polski Bałtyk z dwóch perspektyw. Z perspektyw mieszkańców centralnej Polski i także już, no można powiedzieć, tubylców.
No właśnie, można się poczuć tubylcem, kiedy jest się wciąż mentalnie elementem napływowym w takim miejscu jak tereny nadbałtyckie, bo kawał historii, specyfika regionu, no i nagle właśnie ludzie z centralnej Polski, jak to jest właśnie? Tubylcy czy niekoniecznie? Czy wciąż niekoniecznie?
Nie, już tubylcy. Gdy jestem w Łodzi, to mówię u nas nad morzem, a nieraz, gdy jestem nad morzem i z kimś rozmawiam z centralnej Polski, to u nas w centralnej Polsce, tak się orientuję, skąd ja w ogóle jestem. No jestem z centralnej Polski, z miasta Łodzi i pan Jan pochodzi, natomiast faktycznie jestem stąd i już od 25 lat i nie ma z tym problemu, zwłaszcza w takim rejonie właśnie jak wschodnie wybrzeże, czyli Mierzeja Wiślana. I myślę, że nie byłoby także problemu z zachodnim wybrzeżem. Czy byłby problem z wybrzeżem tutaj Zatoki Gdańskiej, Zatoki Puckiej? Myślę, że też nie, aczkolwiek pamiętajmy, że taki rdzennie rejon związany typowo z Kaszubami, czyli mieszkańcami rdzennymi polskiego wybrzeża, to właśnie Zatoka Gdańska, czyli ta centralna część polskiego wybrzeża. Tutaj musiałbym się chyba nauczyć języka kaszubskiego, żeby być bardziej zrozumiały, ale Kaszubi są otwarci. Naprawdę myślę, że nikt tutaj nad Bałtykiem Polskim nie czuje się to z wyboru, tak jak ja i moja rodzina zamieszkaliśmy nad morzem, nie czuje się, o, to jest ten gdzieś tam przybył skądś i tu nam się rządzi. Nie, wszyscy jesteśmy i byliśmy witani, czy przyjmowani, powiedzmy, normalnie, bez żadnej konkurencji, czy problemów.
Muszę tutaj wtrącić taką prywatną anegdotkę a propos języka kaszubskiego, czyli moją konsternację, kiedy będąc zaproszoną wtedy z moimi studenckimi znajomymi na obiad do babci jednego z moich kolegów, dostałam cecier i absolutnie nie skojarzyłam tego z cukrem. Szukałam w głowie ewentualnych konotacji bardziej w stronę przecieru, ewentualnie, nie wiem, marmolady, ale nie przyszło mi do głowy, że może to być cukier. W związku z tym myślę, że faktycznie trzeba się uzbroić w element, przygotować na element zaskoczenia językiem. Ale pan pisze też o stroju kaszubskim. W ogóle może warto powiedzieć o tym, że w tej książce znajdziemy absolutnie nie tylko tereny kurortowe tak zwane. Mam wrażenie, że w jakiś sposób pan udowadnia, że te tereny nadbałtyckie to nie jest tylko i wyłącznie, tak jak zaczęliśmy w zasadzie tę rozmowę, taki kierunek do leżakowania, do plaży i ewentualnego strachu przed śnicami, tylko jest tam znacznie, znacznie więcej. Wie pan, albo może co pana najbardziej zaskoczyło albo urzekło poza tą przestrzenią do odpoczynku?
No właśnie, przestrzeń. Urzekła mnie przestrzeń, ponieważ akurat mieszkam w specyficznym rejonie, gdyż mamy taką podwójną przestrzeń. Mamy przestrzeń Morza Bałtyckiego i przestrzeń pól żuławskich, czyli płasko, płasko, płasko.
Zupełnie inaczej niż u nas.
Zupełnie inaczej niż u was. Natomiast druga sprawa to jest właśnie zmienność kulturowa, zmienność historyczna. I to, że można spędzić czas na plaży, a gdy pogoda nam płata figle, jak to jest nad Bałtykiem dosyć częste, można odbyć wycieczkę rowerową, pieszą, samochodową w obrębie miejscowości, nie wiem, 20, 30, 40 kilometrów i odnaleźć zupełnie inne miejsce, również silnie związane z wybrzeżem, ponieważ pamiętajmy, że ten rejon to nie tylko plaża. To także kultura, to wspomnieliśmy o specyficznej kulturze kaszubskiej, to także tradycje, również kaszubskie, ale także tradycje lokalne, czyli na przykład mamy, zwykle obchodzimy we wrześniu, czy październiku, czy w sierpniu święto plonów w całej Polsce, czyli dożynki, a tu nagle zapraszam wszystkich na świętego Piotra i Pawła, gdzie mamy święto rybaka, święto plonów, ale zupełnie innych,
dokładnie.
Inne tradycje. Przepiękne stroje, przepiękne ustrojone łodzie. To wszystko jest właśnie tradycją tutaj lokalną, gdzie można podziwiać inną zupełnie kulturę, bo z innych rejonów pochodzącą. Natomiast zachęcam wszystkich właśnie do odbywania krótkich podróży, gdy jesteśmy tutaj na urlopie nad Bałtykiem, bo można zobaczyć i zamki krzyżackie, i poznać ciekawe potrawy, czy ciekawy język, czy po prostu zrelaksować się podróżą rowerową do pięknych, przyrodniczych miejsc, których nasz Bałtyk jest naprawdę pełen atrakcji.
Zatrzymam się na chwilę przy rybakach. Pojawił się w książce taki rozdział Sieci rybackie, tak jest zatytułowany, ale jest tam taka informacja, która zaniepokoiła mnie w zasadzie, a mianowicie to, że coraz mniej kutrów, coraz mniej łodzi rybackich, no bo trudno konkurować z molochami. Oczywiście no wszyscy wiemy, że prawo rynku jest jakie jest i świat się zmienia, ale pan obserwuje jakąś taką odczuwalną stratę, coś co musimy chronić, coś o co musimy powalczyć, żeby te kutry i łodzie nie zniknęły z tego krajobrazu bałtyckiego?
Ja może zadam pytanie z drugiej strony. Czy wyobrażamy sobie Tatry bez wypasu owiec? Tak samo nie wyobrażamy sobie Morza Bałtyckiego bez rybaków łodziowych. Mam na myśli tych rybaków, którzy tradycyjny, można powiedzieć, sposób tak jak przed wiekami, no to może zbyt duże odniesienie czasowe, ale ich kutry czy łodzie nie są w porcie, a są na plaży i wypływają tak jak przed kilkudziesięciu lat na krótkie połowy przybrzeżne. to powoli znika z krajobrazu. Jest to spowodowane wieloma czynnikami, ale głównym czynnikiem to niestety jest kondycja naszego Morza Bałtyckiego, czyli coraz mniej ryb. To jest duży problem, nie tylko chodzi o kwestię, że te ryby zniknęły, no, po prostu zostały przełowione, czy również niestety stan ekologiczny Bałtyku, no powiedziałbym, budzi dużo zastrzeżeń. I także w książce odnoszę się do tego, że tak naprawdę wszyscy, zarówno mieszkańcy, jak i mieszkańcy Wybrzeża Bałtyku, jak i mieszkańcy całej Polski, wszyscy jesteśmy odpowiedzialni pośrednio lub bezpośrednio za nasze morze. Z prostego powodu praktycznie wszystkie rzeki płynące w Polsce wpływają do Morza Bałtyckiego.
Tak.
Więc to jest duży problem. Natomiast nie wyobrażam sobie morza, wybrzeża bez kutów rybackich, bez łodzi, bez tego tradycyjnego poławiania. Bardzo często, gdy turyści przyjeżdżają, zadają pierwsze pytanie, gdzie można zjeść rybę prosto z kutra. No i mam problem, ponieważ w mojej miejscowości chyba już nie ma żadnego kutra, który wypływa. Jest przystań. No niestety jest coraz mniej. Nie to, że ludzi, którzy się tym chcą trudnić, ale no niestety coraz mniej jest ryb w Bałtyku. Kondycja tych ryb też nie jest najlepsza.
No i to jest taki jednak szeroki, globalny temat do dyskusji, na który pan też zwraca tutaj uwagę, ponieważ w tym rozdziale Jeziora Przybrzeżne i eutrofizacja, trudne słowo, proszę państwa, to jest książka edukacyjna, mimo że jest radosna, pełna humoru i wspaniałych ilustracji, to przypominam, że to jest książka po to, żeby się czegoś też dowiedzieć. I mamy właśnie taki rozdział, w którym też dowiadujemy się, skąd się biorą sinice i dlaczego one w ogóle są, ale pisze pan właśnie o tych rzekach, o które też powinniśmy dbać. No mamy, prawda, niedawny przykład Odry, więc wydaje mi się, że tutaj nie potrzebujemy więcej informacji tak naprawdę na ten temat. Wystarczy się trochę zainteresować. Natomiast proszę powiedzieć, czy na przestrzeni tych 25 lat, kiedy pan przebywa realnie, codziennie w tamtym miejscu, czy w tamtym regionie, widzi pan takie zastraszające zmiany, które nie są już alarmowym światełkiem, tylko czymś, co po prostu bije na alarm i co z tym zrobić?
Tak. Mamy tutaj dwie strony medalu. Otóż faktycznie o tych rybakach, których jest coraz mniej, tych rybakach łodziowych, już mówiłem o tym, o rybach, których jest coraz mniej, ale także o działaniach, które mają za zadanie przywrócić na przykład jesiotra do naszego morza. Też wspominam w książce, ale problem właśnie sinic, tu chyla rąbka tajemnicy, że ten rozdział zajął mi najwięcej czasu, aby karkołomne słowa i procesy, które zachodzą, wytłumaczyć. Mam nadzieję, że to się udało.
Udało się.
Udało się.
To uspokajam.
To się bardzo cieszę. Być może to mi się udało, bo też dla mnie było to trudne, bo nie jestem stąd, prawda? Więc starałem się wyjaśnić, aby każdy mógł to zrozumieć i przede wszystkim pojąć skalę problemu. Są te zmiany, które będą następowały coraz częściej, czyli niestety do sinic musimy się troszeczkę przyzwyczaić. A walka z nimi jest trudna ze względu na coraz większą ilość nawozów sztucznych stosowanych i tak naprawdę odpowiedzialność naprawdę wszystkich mieszkańców rzek, czy terenów nad rzekami, które płyną przez nasz kraj. To jest negatywne, co obserwuję, czyli mniej rybaków, czyli mniej ryb i coraz częściej pojawiające się sinice czy glony na plaży, które no, nie są zbyt atrakcyjnym miejscem wtedy, bo niestety zapach jest taki, jaki jest.
No tak.
I wygląd piasku też nie jest ładny. Kolejną bardzo fajną sprawą to coraz częściej możemy spotkać na bałtyckich plażach Ssaki morskie, mówię tutaj o fokach. Gdy zacząłem pracę jako wolontariusz Błękitnego Patrolu, to już spory czas, bo to 13 lat temu, sami się dziwiliśmy, co my będziemy robili, że tych fok nie ma. No obecnie bardzo często można spotkać foki wypoczywające na polskich plażach. Do tego się będziemy musieli przyzwyczaić. Musieli. Z chęcią się przyzwyczajimy. No, chciałby pan mi fokę zobaczyć na plaży? Chyba tak.
No tak, myślę, że większość z nas marzy o tym, żeby jednak kogoś zobaczyć, jak już wybywamy
tak, nad morze. Tak, zwierząt foka, proszę. Natomiast to jest sygnał dlatego, że kondycja naszego morza być może nie jest aż tak bardzo zła, skoro żyją w nim ssaki, które żywią się rybami, to może z tymi rybami nie jest tak aż tak źle. To jest poważny problem, myślę, że nie do rozwiązania na naszej krótkim spotkaniu radiowym. Widzę także coraz więcej osób aktywnie spędzających czas nad morzem. Mam tu na myśli przybywających nad Bałtyk, że nie tylko plażowanie i opalanie. To jest super sprawa, ale także aktywny spacer, aktywność fizyczna na morzu, coraz więcej widzimy kitesurferów.
Hel mi się kojarzy z takim miejscem, tak, to jest, prawda?
To jest super, tak. To jest super. I ważne jest to, żeby każda nasza działalność nad morzem, turystyczna czy sportowa, nie szkodziła temu morzu. To jest taka odpowiedzialność. Korzystamy z darów natury, ale zostawmy także możliwość, aby nasze dzieci, wnuki na to morze też przyjeżdżały z chęcią, tak jak ja to robiłem. No, z tego czasu.
Tak sobie teraz myślę, że o tej niezwykłości tak naprawdę myślę, że warto powiedzieć, bo od tego też pan zaczyna całą historię w tej książce. Najmłodszy, najpłytszy, najsłodszy. I wcale nie jest to takie oczywiste, prawda? Dla większości z nas tak mi się wydaje.
Wydaje nam się, że Bałtyk jest od zawsze.
No tak.
No tak, no jest od zawsze. Przyjeżdżamy, jest Bałtyk. No to teraz wyobraźmy sobie, gdy tego Bałtyku nie było, a to jakieś 13-14 tysięcy lat temu. Dla geologa to jest bardzo krótki okres czasu.
Ale dla człowieka jednak szmat, dokładnie.
Tak, szmat historii. I właśnie, że jest to jest bardzo specyficznym aktenem, bo jest najpłytszym, najmniej słonym, może w ten sposób powiem.
Tak.
Najmniej słonym, bo jednak słone jest. I to spowoduje, że jest po prostu morzem niezwykłym. Przyświecał mi taki cel pisania tej książki, aby zachęcić czytelnika i tego małego, i tego dużego, nie tylko do podróży wraz z moją książką wzdłuż Bałtyku, ale tak może sprawdzić, a jak jest w innych rejonach Bałtyku. Dlatego pojawiają się także informacje o tym, że jest tu najmniejsza wyspa na świecie.
Na przykład, tak.
Tak, więc jest archipelag przepiękny Alandów, gdzie mielibyśmy chyba dużo problemów z odnalezieniem, czy jesteśmy nad Bałtykiem, bo tam piasku nie ma. Są skały, a nam się Bałtyk kojarzy z piaskiem. Gdy będziemy wędrowali przez nasze wybrzeże, znajdziemy i 80-metrowe klify, i płaską plażę Mierzei Wiślanej. Znajdziemy ciekawe drzewa, ciekawe lasy i ruchome wydmy, które te lasy, że tak powiem, niszczą. W sensie takim, że po prostu przesuwając się, las jest zasypywany. Mamy miejsce, które przypomina Saharę, czyli Wydma Łącka i Słowiński Park Narodowy i miejsca, które są tak jak ujście Odry czy ujście Wisły, pełne malowniczych widoków oraz pięknych zwierząt.
Ma pan swoje ukochane miejsce? Czy ono jest takie nie do zdradzenia, bo niewiele osób jeszcze tam przedreptało teren?
Mam kilka takich miejsc ulubionych. I nie są to żadne tajemnicze miejsca, bo tak naprawdę nad naszym wybrzeżem Bałtyku trudno znaleźć miejsca nieodkryte, ale takim miejscem to jest oczywiście ujście Wisły. Mówię oczywiście, bo jest bardzo blisko mnie i jestem tam co tydzień albo kilka razy w tygodniu, o każdej porze roku i za każdym razem, gdy tam się pojawiam, stwierdzam, że było zupełnie inne tydzień temu, zupełnie inne jest teraz. Przepiękne miejsce. Jeżeli chodzi o tereny zurbanizowane, to Gdynia i Trójmiasto, przede wszystkim z akcentem na Gdynię. Przykład właśnie otwarcia miasta na morze. Zresztą nie bez przyczyny Gdynia nazywana jest po prostu miastem z morza i marzeń. Z marzeń lat 20. o oknie na świat i nadal to miasto takim oknem na świat jest. Także czyli takie miejsca przyrodnicze.
Czyli do zakochania.
No i tu pani trafiła, tak, do zakochania. Z moją małżonką wracamy bardzo często do Gdyni, właśnie tak sentymentalnie. Jest to nasze ukochane miasto.
Proszę Państwa, my naprawdę nie spotkaliśmy się z panem Janem wcześniej, żeby nie było tutaj żadnych wątpliwości, że miałam jakiś przeciek z zakochania. To zupełnie nie było planowane, ale dobrze słyszeć takie historie, bo ma pan takie wrażenie, że pan zostawił serce i wcale teraz nie myślę o pana żonie, którą serdecznie pozdrawiam. Zdrawiam, ale w ogóle o takim pewnym patriotyzmie lokalnym, który w nas się rodzi, pewnej odpowiedzialności. Pan jest aktywistą, więc to też jest taki element, który pokazuje, że można działać lokalnie, można się angażować i myślę, że to jest też świetny kierunek, który przemyca pan w tej książce, ale też pokazuje, że my możemy coś zrobić. Wydaje mi się, że to jest najważniejsza lekcja chyba, którą możemy w tym momencie już zostawić po prostu młodym pokoleniom, które może będą troszkę mądrzejsze niż my.
Ja jestem pełen optymizmu, jeżeli chodzi o kolejne pokolenia. Także od 20 lat jestem przewodnikiem turystycznym i gdy spotykam się z dziećmi, z młodzieżą, oprowadzam także po rejonach przyrodniczych i tych po rejonach zurbanizowanych, bardzo często mam wrażenie, że młodzi ludzie są bardzo otwarci na to, aby zachować ten fragment przyrody, fragment kultury, który tutaj został przez nas zaszczepiony dla kolejnych pokoleń. I o to jestem spokojny. To na pewno się uda, bo jest taka energia. Ludziom się chce, nie tylko dlatego, że jest to piękny rejon, tylko po prostu tutaj się naprawdę fajnie mieszka. Natomiast jestem rozdarty, ponieważ część mojego serca jest może nie w centralnej Polsce, ale jeszcze dalej, bo w Bieszczadach.
Nie dziwię się.
Tak co roku staramy się być w Bieszczadach i co roku po Bieszczadach wracamy na te nasze płaskie, równinne tereny, bo też tu jest nasze miejsce. Polecam każdemu i zarówno przyjazd nad morze i aktywne spędzenie tutaj czasu, poznanie niezwykłej kultury tego rejonu.
A proszę mi jeszcze powiedzieć, bo na chwilę jeszcze wrócę do ekologii, bo powiedział pan, że widzi pan nadzieję w tych młodych ludziach i jednak we wzroście świadomości i tego, że coraz częściej poruszamy tematy tego, jakie zagrożenia nad nami wiszą i do czego już doprowadziliśmy, ale równocześnie mam taką smutną obserwację, że niewiele zmienia się przy terenach rzecznych. Wciąż naprawdę można by było całe dnie spędzać na tym, żeby po prostu czyścić przynajmniej brzegi, a już nie mówię o tym, co zostaje w środku, czego nie widzimy albo do czego nie mamy dostępu. Że zastraszające ilości śmieci są wciąż w lasach, które gdzieś się kumulują. Tak jakby ludzie wciąż nie czuli tego problemu, że zostawienie ze sobą, no nazywajmy rzeczy po imieniu, po prostu śmietniska czy syfu nawet, niech to będzie mocne słowo, no nie jest czymś pożądanym przez planetę, ale też przez nas. No więc jak to jest? Są zmiany, jest świadomość, czy wciąż jest mnóstwo do zrobienia?
Wciąż jest mnóstwo do zrobienia i jest ta świadomość. Obserwuję teraz takie pokolenie zarówno tych najmłodszych, których kształcimy, aby nabrali odpowiednich nawyków, postaw, jeżeli chodzi o dbanie o środowisko, ale obserwuję także pokolenie ich rodziców, Mamy różnego rodzaju akcje, sprzątania, rezerwatu, to oprócz dzieci, które biorą udział, bo ktoś im nieraz kazał, albo jakieś punkty dostaniemy kolejne, to także biorą udział ich rodzice. I to jest bardzo, bardzo istotne. Ta świadomość właśnie, że trzeba coś zmienić, istnieje w kolejnym pokoleniu. Natomiast problemem jest to, że tak, rzeki, które będą transportowały ten cały brud niestety do naszego morza, bardzo często wprowadzałem turystów w okolice właśnie ujścia Wisły, spotykałem się z taką informacją od nich, czemu tu jest tak dużo śmieci? A ja mówię tak, proszę Państwa, my ten rezerwat sprzątamy 2 razy w roku. Mm-hmm. Jeszcze kilka lat temu chodziło się po śmieciach dosłownie. Teraz spotykamy, no nie jest czysto, ale nie ma wysypiska śmieci. Mm-hmm. Musimy mieć świadomość, że te śmieci nie zostały wyrzucone przez turystów, którzy tutaj się opalali, tylko przypłynęły rzekom. To jest olbrzymi, olbrzymi problem. Walka z tym, myślę, że zajmie kolejne pokolenia, bo nie wystarczy wysprzątać planetę. Trzeba doprowadzić do tego, abyśmy wszyscy mieli świadomość, że pozostawiony śmieć, on sam się nie rozłoży, on sam do kosza nie trafi, a jak już trafi do kosza, to niech będzie w odpowiedni sposób przerobiony, zutylizowany. To są olbrzymie, olbrzymie problemy, które myślę, że kolejne pokolenia także będą musiały po nas posprzątać niestety.
No tak, no to jest przykre, chociaż cieszę się, że są osoby przepełnione nadzieją, że jednak może nam się udać. Zamknę ten temat, który jest wątpliwie radosny wciąż jeszcze.
Niestety.
A zapytam o Wikingów, bo to są takie elementy, które, których fantastycznie jest szukać, zwłaszcza, że popkultura Wikingów uwielbia, co zresztą pokazują nam seriale, pokazuje nam w ogóle pewna tęsknota do walecznych, dzielnych i nieustraszonych żeglarzy. No i takie pozostałości mamy też nad Bałtykiem. To jest oczywiste, czy też niekoniecznie?
Oczywiste. To jest oczywiste. Oczywiście, tak, oczywiste, oczywiście. Przepraszam za taki lapsus językowy. O Wikingach piszę, gdy już podróżnik nasz trafia na zachodnie wybrzeże, ale równie dobrze mógłbym zacząć o wschodnim, bo przecież znany chyba wszystkim Elbląg to również miejscowość, która tajemnicza miejscowość o nazwie Truso, założona przez Wikingów. Wikingowie to nie tylko, którzy mówią, rabusie, ale także handlarze. No to można by opisywać, omawiać temat naprawdę wpływu Wikingu na wiele, wiele nacji. Natomiast Morze Bałtyckie to także Wikingowie. To także ci rozbójnicy i także handlarze, także silnie oddziaływające nie tylko na Skandynawię, oczywiście, tak. To jest jak najbardziej oczywista sprawa, ale także na inne kraje części południowej Bałtyku, czyli właśnie Litwa, Łotwa, Estonia, Polska także.
Muszę Państwu powiedzieć, że rozdział w książce powinien mieć taki bardzo catchy, jak się teraz zwykło mówić, nagłówek, czyli co łączy Wikingów z Bluetoothem. I mimo, że jest to w zasadzie historia dość znana, to wciąż wydaje mi się, że jednak może zaskakiwać, zwłaszcza młode pokolenie, które już funkcjonuje z technikaliami od początku. No i pewne rzeczy wciąż mogą nie być takie oczywiste, więc tutaj Państwo mają rozrysowane co nieco, żeby o tym wiedzieć. Jeśli chodzi o takie małe podsumowanie, to tak naprawdę mogłabym za panem Janem powtórzyć. Są ruiny, są kościoły, są piękne miasta, są legendy, wspaniała kultura, nieoczywiste wpływy, na przykład religii. I to jest też dla mnie taki element, który jakoś niezwykle mnie ucieszył, kiedy czytałam Bałtyk, a mianowicie to, że byliśmy bardzo otwartym narodem. I ci, którzy uciekali, znajdowali u nas bezpieczną przystań zresztą. Więc mam nadzieję, że to tak się, że tak powiem, dobra historia zachowań będzie trwała, bo myślę, że jest nam potrzebna. Są zwierzęta, są lasy, są żubry. I jest zamek w Malborku. I wszystko to, co moglibyśmy wycisnąć w zasadzie, to w jakiś sposób pan skondensował, prawda?
I są jeszcze truskawki.
No przepraszam. Dla każdego coś dobrego.
Tak, dla każdego coś dobrego. Starałem się, aby nasze wybrzeże Bałtyku nie było takie oczywiste plażing, smażing, parabaning, ale także właśnie coś dla ducha, coś dla ciała. I mam nadzieję, że książka będzie przewodnikiem i dla dużych, i dla małych. Tych małych zachęci do dalszych podróży, a tych starszych zachęci właśnie do takiej refleksji, czy jednak byłoby warto te morze zachować dla kolejnych pokoleń w jeszcze lepszym stanie.
Oj, no właśnie, to jest piękne przesłanie. Myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć, a państwa zostawić właśnie z takim pytaniem, bo dla nas to, co jest oczywiste, za chwilę może przestać być oczywiste dla może niekoniecznie naszych dzieci, ale wnuków, a jeżeli nie działa na nas argument teraźniejszości, to może taka krew z krwi i tego, co zostawiamy po sobie, będzie lepszym argumentem. Panie Janie, życzę w takim razie radosnych wycieczek, które pod pachą będą miały wsadzony przewodnik dla dużych i małych pod tytułem Bałtyk i że będą robić w czystości wspaniałe wycieczki po pięknych terenach, które mamy w Polsce, proszę państwa, więc proszę czasem daleko nie szukać i poszukać nieco bliżej. A moim i państwa gościem był Jan Wilkanowski. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję bardzo i życzę przyjemnej lektury.
Nie słuchałeś naszej audycji? Masz ochotę posłuchać raz jeszcze? Żaden kłopot. Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.